Odlewaj. Słuchajcie, Radio Kaszeba, na naszych zegarach dokładnie 8 minut po godzinie 4. No i czas na rozmowę z naszymi gośćmi. Witam w naszym studiu panów razem z nami. Michał Sokół, dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej, pełnomocnik Zarządu do Spraw Rehabilitacji Leczniczej, naczelny fizjoterapeuta. No i razem z nami także fizjoterapeuta pan Mirosław Fumuński. Dzień dobry panom, witam pięknie.
Witamy państwa.
Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, pięknie. Ja chciałem trochę popytać, porozmawiać z państwem o zawodzie fizjoterapeuty. Ale wiem już jedno, to na pewno osoby bardzo, bardzo wyluzowane.
Dziękujemy.
No, ogólnie fizjoterapeuta, no to tak, to równa się luz.
Tak, nie, tak, poza anteną jeszcze zawsze wyciągamy sobie jakieś wnioski do naszych gości. Tak. Czasami są to osoby spięte, a u panów właśnie tego spięcia nie ma, no co jest dobrym zwiastunem naszej rozmowy. Z czym tak naprawdę panowie, ludziom, naszym słuchaczom kojarzy się fizjoterapeuta i co tak naprawdę jest z tego prawdą, a co jest mitem?
Oj, fizjoterapeuta kojarzy się ludziom z wielu ciekawymi rzeczami. Generalnie na pierwszy rzut oka to my się zawsze kojarzymy z pacjentem, z osobą, która jest w bólu, cierpieniu, ale czasami też niektórzy mówią o nas, że jesteśmy masażystami, kręgarzami, nastawiaczami. Najbardziej zwariowane określenie, które ja słyszałem, to chyba szaman?
Nie, jeszcze jest pan od fikołków.
Pan od fikołków też jest, tak, to prawda. Jest pan od fikołków, ale generalnie my to raczej tak jak tutaj słyszeliśmy, że jesteśmy wyluzowani. My pracujemy z człowiekiem i to z człowiekiem w różnym, że tak powiem, stadium różnego swojego problemu, a w związku
ale
z tym...
Ale jeszcze ci przerwę, bo ja kiedyś w którymś momencie swojej kariery zawodowej w pracy miałem ksywę killer.
A to też mi się zdarzyło.
To nie brzmi dobrze. Tak, tak.
No, broń Boże, killer był postacią pozytywną swego czasu w pewnym filmie.
Tak.
Ten masażysta to chyba takie moje pierwsze skojarzenie.
Masażysta, a jak to właśnie wytłumaczyć w potocznym rozumieniu naszym słuchaczom, że czym różni fizjoterapeuta się właśnie od masażysty?
No więc tak, ogólnie no, sama nazwa masażysta mówi o tym, że jest to osoba, która masuje, wykonuje zabiegi masażu. Natomiast fizjoterapeuta zawsze był postrzegany jako ta osoba, która przez długi czas przynajmniej, że jest osobą, która właśnie masuje, bo wcześniej nie było takiego zawodu jak masażysta. Byli technicy fizjoterapii, później się pojawił zawód masażysty, ale jeżeli chodzi o taką różnicę, no to fizjoterapeuta jest tym, który ma większy zakres możliwości, jeżeli chodzi o wykonywanie różnego rodzaju procedur medycznych. W naszym portfolio mamy tak zwaną terapię manualną, gdzie też gdzieś tam z boku nazywana jest często chiropraktyką lub są tak zwani chiropraktycy, ale ich nie mylić z fizjoterapeutami, bo to jest zupełnie co innego. Fizjoterapeuta to jest człowiek, który przez 5 lat pozyskuje nauki. To jest osoba, która kształci się z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki, biofizyki, biochemii. No i przede wszystkim królowej, jeżeli chodzi o fizjoterapię, czyli kinezoterapię, tak? Bo od tego się wszystko zaczyna. Zresztą to, co też powiedział słynny pan profesor Dega, że ruch jest tego typu lekiem, którego nie da zapakować się w żadne opakowanie ani w tabletkę, więc tym jest właśnie fizjoterapeuta. To jest ten człowiek od ruchu, który odpowiednio potrafi go dawkować i przekazać i też poinstruować, jak ma zrobić, jak pacjent ma wykonać dane czynności, ale też w naszym portfolio dalej mamy fizykoterapię, czyli leczenie za pomocą naturalnych środków, takich jak chociażby prąd, światło, ciepło, zimno. Tutaj też wchodzi w nasz zakres obowiązków metody specjalne, zwłaszcza głównie wykorzystywane w rehabilitacji neurologicznej, czyli usprawnianie tych pacjentów po różnego rodzaju udarach, po uszkodzeniach górnego neuronu ruchowego, czyli po wypadkach samochodowych. No i tak naprawdę fizjoterapeuta to jest taki, może się ze mną zgodzisz albo nie, ale taki bardziej multi-człowiek, nie?
Jeden z naszych kolegów uknął takie fajne powiedzenie, że to jest specjalista od 7 boleści, ale w naszym przypadku jest to pozytywne, tak? Bo my mamy bardzo szerokie spektrum działania. To znaczy, nas można spotkać prawie że wszędzie, w każdej działce dałoby się nas jakoś wykorzystać. Towarzyszymy człowiekowi od narodzin aż do śmierci. Mamy swój udział nie tylko tak pracując z pacjentem, ale także w różnych działkach przemysłowych. Możemy się zajmować ergonomią danej pracy, danego stanowiska pracy. No, No, tam wszędzie, gdzie wchodzi w ta druga nasza nazwa zawodowa, jakby bym powiedział, czyli terapia, fizjoterapia, czyli fizjologia tak naprawdę, bo z tego się to wywodzi, to tam my się będziemy znajdowali.
Czyli słyszymy, że musicie mieć państwo no, szerokie uprawnienia, prawda? No bo to bardzo szeroki spektrum działań. Jakie konkretnie macie państwo uprawnienia? Czy w ogóle fizjoterapeuta to jest zawód medyczny?
No, jest to zawód medyczny od pewnego czasu już, ponad 10 lat. Został on mocą ustawy no, dokładnie opracowany jako zawód medyczny i w tej chwili cykl kształcenia jest po prostu także ustawiony jako ten, który będzie nas po prostu przygotował głównie do pracy z osobą chorą, czyli z pacjentem.
A jak wygląda taka ścieżka edukacji w Polsce? Studia, praktyki, specjalizacje?
Znaczy tak, mamy określone 5-letnie studia, jednolite studia magisterskie, gdzie odpowiednie uczelnie czy uniwersytety medyczne, znaczy uniwersytety medyczne, akademie medyczne kształcą w tym zawodzie. Oczywiście w czasie odbywania studiów mamy do odbycia też bardzo dużo praktyk zawodowych. Najczęściej są to praktyki kliniczne w szpitalach, typowo zawodowe, w podmiotach leczniczych, w różnego rodzaju praktykach. No i oczywiście już jak skończymy studia, no to mamy tą możliwość dalszego rozwoju w postaci szkoleń, ale też mamy naszą specjalizację z zakresu fizjoterapii. Jest to co prawda na dzień dzisiejszy specjalizacja bardziej ogólna niż taka kierunkowa, ale będziemy raczej w tym kierunku zmierzali, żebyśmy się specjalizowali jeszcze bardziej. No i oczywiście fizjoterapeuta, jak tutaj kolega wspomniał, nasza ustawa o zawodzie też od nas wymaga ustawicznego, ciągłego kształcenia się, więc cały czas fizjoterapeuci podnoszą ten swój poziom wiedzy. Zresztą odkąd mamy ustawę o zawodzie, odkąd jesteśmy tym samodzielnym zawodem medycznym zgodnie z artykułem 2 ustawy, fizjoterapeuci pojawili się już tak naprawdę w wielu takich aspektach, nie tylko stricte medycznych, ale też pojawili się w tych grupach, gdzie zarządzają ośrodkami, gdzie budują te ośrodki. Też pojawiamy się właśnie na uczelniach. Już jest określone, kto dokładnie może być wykładowcą i kto może wykładać tą fizjoterapię.
W orzecznictwie także jesteśmy.
A no i właśnie zaczynamy być w orzecznictwie, jeżeli chodzi o zakres orzecznictwa na przykład odnośnie niepełnosprawności w zakładach ubezpieczeń społecznych.
Skoro rozmawiamy już o kształceniu, to co jest najważniejsze według panów? Wiedza praktyczna, praktyka kliniczna, czy też komunikacja z pacjentem?
Trudne pytanie tak naprawdę, bo to wszystko, że tak powiem, po trochu musi być obecne w naszym zawodzie. Ja zawsze twierdzę, że wiedza jest oczywiście niezbędna, ale ten kontakt z drugim człowiekiem także jest ważny. Trzeba umieć sobie poradzić w różnych sytuacjach życiowych.
I tego się nie wyuczymy.
Tego się nie wyuczymy. Być może dlatego stąd ten luz nas taki, bo musimy z każdym umieć porozmawiać.
Tak,
więc sobie jakoś musimy tutaj poradzić. Do każdego po prostu musimy przemawiać takim językiem, żeby on po prostu ten język też zrozumiał. Dla nas jest to bardzo ważne i kluczowe zagadnienie. Więc nie sposób powiedzieć, czy tylko musimy mieć zakres ten medyczny. My musimy mieć szeroki zakres, chociażby na przykład dlatego, żeby przygotować pacjenta do, nie wiem, funkcjonowania w warunkach domowych, no to z automatu musimy też umieć taki dom, powiedzmy nawet zaprojektować, znać tą geometrię tej przestrzeni, umieć, nie wiem, opracować, nawet kiedyś mi się zdarzyło, szkolić gdyńskich kierowców autobusów z zakresu, jak trzeba zaopiekować się pacjentem poruszającym się na wózku. Także tych kompetencji, tej wiedzy bardzo często no, jest bardzo dużo, żeby to po prostu wszystko przeprowadzić tak, jakby się chciało i żeby to było z tym właściwym, należytym, takim dobrym, bym powiedział, fajnym zyskiem i dla pacjenta, i dla nas, bo my się też uczymy cały czas. Mamy zresztą to wpisane w kanał zawodu.
To powiedzmy sobie, czym zajmuje się fizjoterapeuta. Z jakimi problemami pacjenci najczęściej do fizjoterapeuty trafiają?
Znaczy tak, po pierwsze fizjoterapeuta najczęściej kojarzy się z tym od ruchu, więc to będą wszyscy, którzy mają jakieś dolegliwości bólowe związane albo z małą ilością tego ruchu, albo sobie coś zrobili podczas...
Albo za dużo.
Tak, albo za dużo, nie? Bo to przez sport do kalectwa, że tak powiem, to już takie dosyć odważne. Ale z drugiej strony też są to wszyscy pacjenci, którzy no, niestety doznali jakiegoś uszczerbku na zdrowiu w postaci udaru, wypadki samochodowe. To też są nasi pacjenci, którzy do nas wracają... to są wypadki w pracy. No, fizjoterapeuta to jest ten, który będzie usprawniał człowieka, tak? Mhm. Czyli też są to na przykład nasi mali pacjenci, czyli po porodzie jakieś zaburzenie napięcia mięśniowego. Też już na przykład fizjoterapeuta głosu. To jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ fizjoterapeuci też zajmują się nauczaniem na przykład albo współpracą z akademiami muzycznymi, gdzie pokazują, jak pracować z głosem, jak otwierać, że tak powiem, osoby, które zajmują się zawodowo głosem, ale też mamy fizjoterapeutów stomatologicznych, którzy zajmują się typowymi sprawami, z problemami ze zgryzem chociażby, lub jeżeli mamy sytuację, gdzie do końca nie wiemy, skąd nam się pojawiają chociażby bóle głowy, a się okazuje, że trzeba nastawić szczękę. Nie? Okay. Fizjoterapeuta jest w tym świetny, bo ma naprawdę bardzo dużą wiedzę, duży zakres umiejętności i jest w stanie tam zadziałać. Są też fizjoterapeuci miejsca pracy. Są firmy już też w Polsce, które zatrudniają fizjoterapeutów, aby wpuszczać ich do swojej firmy podczas tak zwanej aktywnej przerwy w pracy, tak? Czyli żebyśmy nie siedzieli przy linii produkcyjnej za przeproszeniem, tylko ruszmy się, tak? Nie idźmy na kolejnego papieroska, ale poruszajmy się. Rozruszajmy się, pokażmy, że ten ruch rzeczywiście bardzo dużo daje, nie?
Jakie są niewidzialne obszary pracy fizjoterapeuty, o których pacjenci zwykle nie wiedzą?
Myślę, że chyba edukacja jest takim ważnym aspektem, bo dopiero wtedy, kiedy ktoś ma ten problem naprawdę, czy to z ruchem, czy z jakąś inną historią, no to to jest taki moment, kiedy my wchodzimy i edukujemy pacjenta i próbujemy znaleźć często takie połączenie z jego stanem, z jego miejscem pracy, z jego miejscem funkcjonowania i on dopiero wtedy zobaczy, że faktycznie coś jest na rzeczy, że ta przestrzeń, którą on dookoła siebie tworzy, no może stanowić dla niego jakiś właśnie problem zdrowotny. I być może dla mnie to jest akurat takie miejsce, gdzie pacjenci, w ogóle osoby, które się z nami spotykają, dopiero wtedy otwierają oczy, że tyle rzeczy zmiennych może być na ten organizm człowieka, a wpływa generalnie to na naszą fizjologię. To chyba to miejsce, nie wiem, co ty uważasz.
Wiesz co, ja mam jeszcze takie trochę wrażenie, że nas jest nie widać tam, gdzie mamy w tej chwili dosyć duży problem społeczny, czyli tak, w szkołach.
Tak.
W szkołach i w przedszkolach.
Tam powinniśmy się znaleźć.
Tam się powinniśmy jednak znaleźć, ponieważ no, rzeczywiście widzimy, że chociażby sam problem otyłości wśród dzieciaków jest dosyć duży i tutaj ten fizjoterapeuta by się przydał, bo on rzeczywiście ma trochę pojęcie, jak ten ruch dawkować, nie? To jest bardzo ważna sprawa. Tak, bez krzywdy.
To niemowlęta, te wszystkie rzeczy, które są w pierwszej tej fazie.
Tak, no brakuje takiej chociaż już niektóre regiony Polski to mają, tak zwaną wizytę patronażową fizjoterapeuty, nie? Czyli tutaj gdzieś tam pielęgniarka patronażowa robi swoją robotę, ale fizjoterapeuta gdzieś też tam wchodzi i mówi, słuchajcie, tu trzeba zacząć działać, popracujmy. No idziemy w dobrym kierunku, bo gdzieś tam zaczynamy to wszystko robić. Szkoły na pewno, domy spokojnej starości, tam to jesteśmy praktycznie, bo fizjoterapeuta geriatra to się cały czas równa. No praktycznie, my jesteśmy wszędzie, tylko jeszcze tak nie do końca doceniani.
A chyba, jak nas nie ma, to się zawsze
to się znajdziemy.
Prędzej czy później. Powiedzmy naszym słuchaczom, jak wygląda pierwsza wizyta u fizjoterapeuty. Wywiad, badanie, plan terapii.
Może ja, bo jestem bardziej w ambulatorium, a ty to bardziej
w szpitalu.
Nie? Ogólnie jest tak, bo są dwie drogi do fizjoterapii. Znaczy właściwie to są trzy, ale opowiem o wszystkich po kolei. Pierwsza droga, no to mamy tak, że dostajemy zlecenie od lekarza, idziemy w zależności od tego, jaki kod otrzymamy, czyli albo jest 1310, albo 1300. Jeżeli otrzymamy 1310, no to idziemy do lekarza rehabilitacji, ten zdaje zlecenie do fizjoterapeuty na kod 1310. To jest taka trochę dłuższa droga. Natomiast większość pacjentów, których my w tej chwili obsługujemy w naszych ambulatoriach w Kopernikusie, to są pacjenci, którzy przychodzą z tym kodem 1310. Ten kod może wystawić każdy lekarz, który ma ubezpieczenie zdrowotne. No i wtedy zaczyna się ta przygoda z fizjoterapeutą. Fizjoterapeuta, kiedy przychodzi się do niego na wizytę, tak naprawdę wypyta praktycznie o wszystko. Drugie tyle też opowie pacjent. my musimy zrobić coś, czego niektóre zawody nam mocno pozazdroszczą, ponieważ my wykonujemy pewien specyficzną diagnostykę. My wykonujemy diagnostykę funkcjonalną, czyli patrzymy, które funkcje zostały utracone bądź są zaburzone i w tym momencie staramy się ze wszystkich sił tak dobrać procedury medyczne, tak dobrać wszystkie zdarzenia, które będziemy wykonywali u pacjenta, żeby mu tą funkcję przywrócić najlepiej w 100% albo no, jak najwięcej się da. I to jest taka najkrótsza droga. No oczywiście jeszcze jest ta droga, gdzie idziemy do fizjoterapeuty prywatnie, no ale tutaj już rynek rządzi się własnymi zasadami.
Mirosław Moński, fizjoterapeuta ze szpitala specjalistycznego w Kościerzynie, Michał Sokół, dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej Kopernikus. Pierwsza część rozmowy za nami, do niej powrócimy za chwilę. My powracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Razem z nami Mirosław Młyński, fizjoterapeuta ze szpitala specjalistycznego w Kościerzynie i Michał Sokół, dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej Kopernikus. Witam panów po przerwie.
Witam ponownie.
I chciałbym, żebyśmy teraz rozpoczęli drugą część naszej rozmowy, naszego spotkania od poznania roli fizjoterapeuty w systemie zdrowia w Polsce. Co fizjoterapia realnie daje systemowi? Czy skraca leczenie, zmniejsza ból, ogranicza powikłania, czy przyspiesza powrót do pracy?
Powiem tak, dobrze zarządzana fizjoterapia naprawdę robi bardzo dużą, fajną robotę, jeżeli chodzi o zaoszczędzenie pieniędzy. My w Kopernikusie wprowadziliśmy kilka fajnych pilotaży pokazujących i udowadniających, że fizjoterapeuta na oddziale to nie jest koszt, tylko to jest zysk. Chociażby na oddziałach wewnętrznych, gdzie nie ma wymogu fizjoterapeuty, pokazaliśmy, że dobrze prowadzona fizjoterapia powoduje skrócenie czasu pobytu pacjenta. Dzięki temu automatycznie uzyskujemy oszczędności, ale nie patrzyliśmy przez pryzmat tych pieniędzy, tylko patrzyliśmy przez to, że fajnie jesteśmy w stanie wtedy, że tak powiem, usprawnić pracę SOR-u, bo ponieważ ci pacjenci wymieniają się cały czas. Ogólnie jest tak, że cały świat, który realnie patrzy na oszczędności w ochronie zdrowia, skupia się bardzo mocno na tym, żeby właśnie ta fizjoterapia odgrywała bardzo dużą rolę, ponieważ fizjoterapia, która jest bardzo dobrze pomyślana, daje realne oszczędności. I często jest tak, że zainwestowanie 1 euro to daje nam około 10 euro zwrotu.
Ja tylko tyle dopowiem, że w naszym szpitalu kolega, który kieruje oddziałem hospicyjnym przed fizjoterapią i po fizjoterapią, porównał sobie zużycie leków. Z tych jego obliczeń wyszło mu, że można ograniczyć zużycie leków, jeżeli chodzi o antybiotyki, o 50%. Jak to wie, ile to kosztuje antybiotyk, to jakie to są różnice finansowe?
No my teraz prowadziliśmy taki program prerehabilitacji, czyli przygotowywania pacjentów do zabiegów operacyjnych. Na razie robimy to w zakresie chirurgii tkanek miękkich, głównie jama brzuszna, no ale to już nam pokazuje, że pacjenci przygotowani do rehabilitacji, przede wszystkim mniej powikłań po operacjach, to jest jedna fajna sprawa. Dwa, ci pacjenci szybciej znowu wychodzą z tego szpitala, są lepiej poinformowani, lepiej wyedukowani, jeżeli chodzi o kilka aspektów, ponieważ tam współpracujemy w takiej mocnej grupie interdyscyplinarnej, czyli lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk. I dzięki temu widzimy, że ci pacjenci szybciej wracają do zdrowia, tym samym mogą szybciej wrócić do pracy, więc automatycznie z powrotem wracają do systemu ekonomicznego i pracują na ten system. Nie?
To powiedzmy sobie jeszcze, gdzie w Polsce fizjoterapia jest poukładana dobrze, a gdzie byłaby ta przestrzeń do ewentualnej?
Najlepiej w Gdańsku, w Kopernikusie.
Dziękujemy Państwu.
U nas też jest bardzo dobrze. Szpital specjalistyczny Kościerzyna.
Tak, tak. Znaczy, nie, ogólnie nadal mamy taką jakby ewolucję tego całego systemu. My tutaj gdzieś razem z naszą izbą fizjoterapeutów walczymy o to, żeby ten fizjoterapeuta był coraz bardziej uważany, tak? No oczywiście są oddziały typu oddział rehabilitacyjny, gdzie bez fizjoterapeuty to nie ma prawa istnieć. I to jest, że tak powiem, filar tego oddziału. Gdzie są dobre ośrodki? No ośrodki, jest dużo dobrych ośrodków w Polsce, tak? My tutaj w Gdańsku robimy naprawdę kawał dobrej roboty. Kościerzyna też robi świetną robotę.
Dzięki.
Też Słupsk daje, że tak powiem, radę. Są naprawdę fajne ośrodki w Polsce, które są znane. No, chyba najbardziej znanym to jest Konstancin, tak? To jest w ogóle taki jakby zalążek polskiej fizjoterapii. No i Poznań, nie?
Chociaż też na Pomorzu przecież Dzierżążno.
No tak, Dzierżążno, 80-letni ośrodek.
To jest 80-letni ośrodek z niebywałą tradycją, z niebywałą historią, a w tej chwili pisze nową i nawet z nazwą Kaszubskie, bo tam powstaje Kaszubskie Centrum Senioralne i to jest potrzebne tego nikt nigdy nie zastąpi tak naprawdę, bo to się ciągle przewija przez te 80 lat, kiedy ta fizjoterapia, ona się wtedy może i fizjoterapia nie nazywała, ale zawsze gdzieś tam w tle była. Mhm. I to ciągle tak będzie ewoluowało i my sobie nie wyobrażamy sytuacji, że nas zabraknie. Zawsze będziemy mieli jakąś rzecz do roboty.
Czy fizjoterapia może w ogóle zastąpić pracę lekarza czy innych specjalistów? Gdzie jest taka granica kompetencji fizjoterapeuty? Gdzie zaczyna się rola lekarza?
Powiem tak. Każdy ma swój kawałek tortu, nie? My nie możemy pracować oddzielnie, my musimy pracować razem. Polski model rehabilitacji, który jest naprawdę mocno rozreklamowany na świecie, sam zakłada, że w zespole musi być lekarz, musi być fizjoterapeuta, musi być pielęgniarka, musi być psycholog i jeszcze wiele, wiele innych osób, które tam biorą udział. To nie jest tak, że czy fizjoterapeuta jest lepszy od lekarza, czy lekarz jest lepszy od fizjoterapeuty. Każdy ma swój zakres wiedzy, każdy ma swoje umiejętności i po to, żeby zbudować tego pacjenta na nowo, jeżeli tam doszło do uszkodzenia i tak dalej, to muszą te wszystkie zawody medyczne muszą ze sobą współpracować. To nie możemy wytwarzać między sobą jakiejś takiej sztucznej wojny, bo to nie będzie miało sensu, tak? To zawsze będzie ze szkodą na pacjenta.
Ja bym nawet powiedział to, że wzajemnie po prostu musimy się porozumiewać. Dobry oddział to polega generalnie na tym, że jest przepływ informacji pomiędzy personelem. Tak. I tak to musi funkcjonować, że ja mam pełne prawo powiedzieć lekarzowi, co się, że tak powiem, dzieje z mojej strony. On informuje mnie, co się z jego strony. Gdzieś po środku się znajdujemy. Tak samo pielęgniarki, tak samo jeszcze inne członkowie zespołu muszą w to wejść, bo inaczej po prostu to nie będzie dobrze działało.
Musi być system naczyń połączonych po prostu.
Dokładnie tak.
Mhm. Trochę powiedzieliśmy sobie o tych ośrodkach na Kaszubach i na Pomorzu. A czy tak ogólnie dużo mamy na Kaszubach fizjoterapeutów?
W tej chwili, jeżeli chodzi o Pomorze, to jest mniej więcej liczba, która na wczoraj, można powiedzieć, zamyka się w 4355 osobach.
To wystarczająco?
Myślę, że nie.
Żeby była pełna dostępność?
Nie do końca. Nie do końca. Tylko też problem jest taki, że my oczywiście tego fizjoterapeuta postrzegamy jako osobę pracującą albo w szpitalu, albo w przychodni.
Tak, jest jeszcze cała działka prywatna.
Tak, jest cała działka prywatnych fizjoterapeutów. No szpitale, wszystkie podmioty lecznicze, które zatrudniają fizjoterapeutów, oczywiście chcielibyśmy więcej, ale też no, mamy pewne ograniczenia, więc musimy się z tym, że tak powiem, borykać. Ale to ciągle się zmienia, tak?
No dobrze, to zapytajmy, z jakimi problemami najczęściej pacjenci na Pomorzu zgłaszają się do fizjoterapeutów?
U nas chyba taki prym najbardziej to są udary, oczywiście złamania, ortopedia, tak, to jest tak, takie generalne.
Dużo jest chorób.
No i oczywiście, i bóle kręgosłupa to jest podstawowa choroba, z którą idzie się do fizjoterapeuty.
No i obserwujemy też wzrost niestety przypadków onkologicznych.
No niestety, to jest troszeczkę czarna dziura, ale też właśnie idziemy w kierunku tego, żeby ta fizjoterapia w onkologii została mocno zauważona.
Mm-hmm. No to jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, co wyróżnia dobre miejsce. Zespół, standardy, sprzęt, podejście do pacjenta.
No i właśnie tutaj dużo właśnie fizjoterapeutów, dużo ośrodków inwestuje w bardzo dobry sprzęt. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że sprzęt to jest ważny, ale najważniejsi są ludzie. Ja widzę w swoich zespołach fizjoterapeutów, że ja im mogę kupić najnowocześniejszy sprzęt na świecie, ale oni zawsze mówią, Michał, my mamy najważniejsze narzędzie, jakie może mieć fizjoterapeuta, czyli rączki. Nie? Są te dwa na samym końcu i to jest to, co jest najważniejsze, żeby fizjoterapeuta miał. No i oczywiście mózg, nie?
Bez tego nawet najnowocześniejsze roboty, które także mamy już w niektórych miejscach na Pomorzu, nic niestety nie znaczą. Jeżeli nie będzie odpowiedniej osoby, która będzie to obsługiwała, no to sam sprzęt nie leczy.
No właśnie.
Wymienialiście panowie różnego rodzaju znane ośrodki w Polsce, a czy w naszym regionie są obszary szczególnie mocne? Neurologia, ortopedia, kardiologia, onkologia, pediatria.
Kardiologia? No to tak.
U nas jest.
U was jest. U nas też jest kardiologia, jest neurologia, jest oddział rehabilitacji neurologicznej.
Mocne jest wejherowo w pulmonologii, świeżo otwarte.
No my jako ambulatoria też mamy ambulatorium w Kopernikusie w Wojewódzkim Centrum Onkologii, które specjalizuje się w właśnie pacjentach onkologicznych. Jakie jeszcze mamy ośrodki? No jest dzierżążno, gdzie mamy dzieci.
Tak. Bardzo dużo. Wróciliśmy do podstaw, bo tam kiedyś jeszcze w latach, tuż po wojnie, było finansowane przez częściowo szwedzki modelu zrobione sanatorium w rodzaju właśnie dla dzieciaków. To też fascynująca historia, ale generalnie no, tych trudno tak powiedzieć jednoznacznie. Generalnie to nieźle wygląda. Tak. Chociaż miejsc niestety jest mało. Jeżeli chodzi o potrzeby, miejsc jest mało. Bardzo dużo trzeba czasami czekać na to miejsce w tym szpitalu, czy na oddziale, czy nawet w ambulatorium. To jest problem.
Tematem przewodnim na antenie Radia Kaszeby dziś fizjoterapia. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Tu Radio Kaszeba, 14 minut do godziny 5. Mirosław Młyński, fizjoterapeuta ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Michał Sokół, dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej Kopernikus. Zapraszamy na trzecią część naszej rozmowy, a rozpoczniemy ją od tematu przyszłości fizjoterapii. Zapytam o świat, Polskę, o nasz region. Jakie trendy wchodzą teraz najmocniej, jeżeli chodzi o fizjoterapię? Robotyka, nowoczesna diagnostyka, funkcjonalna personalizacja terapii, może profilaktyka?
Wszystkiego po trochu. Widzimy bardzo mocno, że właśnie wchodzą te obszary sztucznej inteligencji, robotyki i to będzie przyszłość. To będzie oczywiście połączone, tak jak mówiliśmy, z diagnostyką też naprawdę, bo to dla nas jest bardzo ważne narzędzie. I to będzie wspomagało ten nasz mózg i ręce.
Tak, ale tu ci muszę przerwać, ponieważ fizjoterapeuta należy do jednej z grup zawodów, która nie zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Nie? Będziemy wspomagani
sztuczną, za słowo.
Ale nie zostaniemy zastąpieni.
Jeszcze chciałam dopytać, czy spotykacie panowie w swoim doświadczeniu, macie pacjentów, którzy woleli rozmawiać po kaszubsku?
No i jedno tak robię, że jak ja mego, to ja przyjdę na kaszepście. Mnie to równo, czy ja jadę po polsku, czy po
no
kaszepsku.
Proszę. Chciałaś, to masz.
Tak, ja się nie wypowiem, Janko, bo nie jestem stąd.
Ja mogę gadać po kaszepsku, ale to jedno tak, że jak ktoś rozumie ten kaszepście, to wiele wie, co może zrobić, bo to jest tak, że ten pacjent będzie lepiej soczył stać kimś, kto będzie gadał dobrze po jego języku.
Ale tak poważnie, to jeżeli trafia do pana pacjent kaszubskojęzyczny, to zaczyna rozmowę po kaszubsku czy po polsku?
To się da wyczuć. To się
tak?
Da wyczuć. Tak, po akcencie, po miejscu bardzo łatwo się wyczuwa. A jak już się ma to ucho, to się słyszy nawet, czy jest kościerzyny, czy skartus. Tak, są takie specyficzne cechy. Ale tak naprawdę fajnie się pracuje, jeżeli ma się tą możliwość, ale to też ma dosyć duże znaczenie kliniczne. Dlaczego? Bo my często pracujemy z pacjentami, którzy są po różnych rodzajach uszkodzeń, także obejmujących nie narząd mowy, ale zrozumienie tej mowy. Więc jeżeli jest taka możliwość, ja zawsze przejdę na ten kaszubski i nie mam z tym najmniejszego problemu. Ten pacjent z pewnością może mnie lepiej zrozumieć. Tak jak mówiłem, my musimy się dostosować do każdego pacjenta.
No i to chyba tak pomaga trochę budować zaufanie, motywację, współpracę.
Pewnie, że tak.
To jest istotne.
To jest istotne.
No dobrze, to jeszcze podpytajmy. Co dziś najbardziej podnosi jakość fizjoterapii? Standardy postępowania, etyka, rozwój kompetencji?
Wszystko po trochu. Kompetencje cały czas się rozwijają. Dostajemy coraz więcej nowych możliwości. Etykę też mamy bardzo wysoką, jeżeli chodzi o standardy pracy w stosunku do pacjentów i z całego personelu medycznego, z którym pracujemy. No ogólnie fizjoterapeuta równa się jakość.
Tak czytam właśnie, że macie państwo coś takiego jak samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Proszę bardzo, po co on jest pacjentom, a nie tylko fizjoterapeutom?
Znaczy on jest bardziej dla fizjoterapeutów, ale pacjenci tam też są ważni.
Korzystają z tego na pewno bez wątpienia, dlatego że no to podnosi na jakość i standard. Sami sobą się zajmujemy, a jednocześnie dla tego pacjenta po prostu co jest najlepsze.
No to pokazuje przede wszystkim, że jesteśmy samodzielnym zawodem medycznym, nie?
Taka jest definicja naszej pracy. No i od razu może mały apel, bo jest taka akurat okazja, że w przyszłym tygodniu, właściwie w niedzielę, są wybory. Namawiamy naszych fizjoterapeutów, żeby gorąco poszli zagłosować, bo to jest przejaw naszej samodzielności zawodowej.
To jeszcze wracając do naszych słuchaczy, na co warto zwrócić uwagę wybierając fizjoterapeutę? Na jego kwalifikacje, na jego doświadczenie, na sposób badania, na plan terapii?
Przede wszystkim jak idziemy do fizjoterapeuty, to sprawdźmy, czy posiada numer prawa wykonywania zawodu, bo to jest gwarancją tego, że to jest właśnie fizjoterapeuta. Ponieważ każdy fizjoterapeuta musi być zarejestrowany w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów i dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać, że rzeczywiście rozmawiamy ze specjalistą, a nie z kimś, kto się podszywa pod fizjoterapeutę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie jakościowe sprawy, czyli jak wygląda wizyta i tak dalej, no to tutaj najczęściej pacjenci odbierają taką pocztę pantoflową.
Okej. Okay.
Panowie, dziękujemy pięknie za wizytę w naszym studiu. Tak z ciekawości zupełnie, jest 16.51. Do pracy jeszcze, czy do domu?
Nie, już do domu.
Tak samo, na dzisiaj
wolne.
Wolne. Tak, jeszcze trzeba się przebić przez Trójmiasto.
No, Korki są po południu.
I dojechać do Kościerzyny, a podobno na obwodnicy Korki.
Korki, niestety Korki. Mirosław Młyński, fizjoterapeuta ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Michał Sokół, dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej Kopernikus. Dziękujemy pięknie.
Również dziękujemy. Dziękujemy.